Więc teraz bym was zachęciła do takiego ponownego dzisiaj zasłuchania się. Zasłuchania się w to, co staje się przedmiotem tej szkoły, czyli zasłuchania się w tajemnicę ofiarowania, z której wynika hojne serce i hojne ręce nasze. Tak? I zacznijmy od tego, że nazwaliśmy sobie tą konferencję takim słowem magis. Wszyscy ci, którzy byli na ćwiczeniach duchownych, znają bardzo dobrze to słowo, tak? Magis to jest więcej, lepiej, ewentualnie mówiąc bardziej językiem współczesnym, będzie to, że ja wybieram to, co wybrałby mój Pan Jezus Chrystus. Ze względu na Jego miłość do mnie, moją miłość do Niego, ja wybieram to, co wybrałby w danym momencie Jezus Chrystus. To jest magis. To jest ten wybór, do którego święty Ignacy w ćwiczeniach nas zaprasza. Tak naprawdę jest to wybór, do którego zaprasza nas miłość Boża i zaprasza nas Kościół na drogach wszystkich formacji, które w nim są. Nazywając to innymi słowami. Natomiast wszędzie jest to zaproszenie do tego, by wybierać tak jak Jezus i uczyć się wybierać tak jak On. Dlaczego? Dlatego, że radosnego dawcę miłuje Bóg. Nie tego, który po prostu w trudzie, cierpieniu, w udręczeniu, tylko w radości. Święta Faustyna napisała o krzyżu i o świętych kiedyś takie zdanie, że na początku krzyż nas straszy. Kiedy na niego patrzymy, kiedy go dotykamy, robi się słodki. Ja parafrazuję słowa. Natomiast kiedy wchodzimy w głąb, jest samą słodyczą. Krzyż. I różnica między świętym i takim, który się uczy świętości, jest taka, że my czujemy gorycz cierpienia, gorycz krzyża. A ci, którzy są po stronie świętości, już czują jego słodycz i przyjmują go z radością. Tak więc możemy sobie w określonych momentach życia powiedzieć, gdzie jesteśmy, co nie znaczy, że jak już przejdziemy raz, dotkniemy słodyczy, to nam gorycz nie wróci. Tak? Więc to tak płynie jak życie duchowe, od pocieszenia do strapienia. I teraz wróćmy jeszcze na chwilę do świętego Ignacego. Święty Ignacy buduje swoje ćwiczenia taką metodą, że najpierw ja od Boga mam przyjąć. Nie ma to we mnie się zakorzeniać i ja mam z tego, co przyjęłam, czerpać. Taka jest metoda świętego Ignacego na to, żebyśmy wchodzili w tajemnicę ofiarowania. Pierwszy hojny, tak naprawdę jedyny, tak, to jest Bóg. Bóg, który będąc w Trójcy, będąc nieskończenie bytowo lepszy od nas, wyższy, doskonalszy, Bóg w Trójcy podejmuje decyzję, że Jego byt, Jego istnienie zejdzie nie do anioła, tylko do człowieka. W osobie Jezusa Chrystusa. Pierwsze hojne serce Boga. Jezus wydany dla naszego zbawienia, jakby na naszą pastwę. Czy Bóg się wydaje dla każdego z nas. I idziemy do tajemnicy ofiarowania we mszy świętej. To jest ten moment, my tak w tym roku idziemy sobie przez mszę świętą po kolei, więc jak już byliśmy przy modlitwie powszechnej na poprzedniej szkole posługi, to teraz idziemy do obrzędu ofiarowania. Obrzęd ofiarowania jest jednym z takich obrzędów, mało czytelnych, jeśli chodzimy na mszę świętą, gdzie gra organista, gdy chodzimy na mszę świętą, gdzie jest dużo ludzi, dlatego że dopóki nie poznamy wymowy gestów, to nie do końca rozumiemy, co się dzieje. Już przy ofiarowaniu dokonuje się taki gest, że kapłan przede wszystkim zmienia miejsce. Od ambony przechodzi do ołtarza. Czyli jakby przechodzi od czasu, od liturgii słowa do liturgii Eucharystii. Przychodzi, rozkłada na ołtarzu taki na 9 części złożony kawałek materiału, który nazywa się korporałem. Nie ma tłumaczenia tego słowa, bo korpus to jest ciało, tak? I jakbyśmy to przetłumaczyli jakkolwiek od ciała, to wychodzą głupie słowa, więc nie tłumaczymy tego. Dlatego, że to jest ta rzecz, na której będzie spoczywała patena i za chwilę Jezus. Więc dzieje się coś takiego, ale zanim patena z większym opłatkiem, który stanie się hostią konsekrowaną za chwilę, zostanie położony na korporale, kapłan wznosi z nim ręce do góry i mówi takie słowa: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. I co my mówimy? Mówimy błogosławieństwo, tak? Oddanie chwały. Mówimy słowa: błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. To się mówi, kiedy nie ma śpiewu w tym czasie. Ale te gesty i tak wykonywane są na ołtarzu. Później kapłan bierze kielich, wlewa do niego odrobinę wina, kilka kropli wody. I to wino i wodę chcę wam troszkę wyjaśnić. Otóż jest tak. Przed soborem, albo w zasadzie na Soborze Trydenckim, wino i woda symbolizowały dokładnie i tylko i wyłącznie jedność Kościoła. Po Soborze Watykańskim II rozszerzyliśmy nieco interpretację tych dwóch znaków, mówiąc, że jest to połączenie bóstwa i człowieczeństwa w osobie Jezusa Chrystusa, a zarazem połączenie naszego człowieczeństwa z ofiarą Jezusa Chrystusa jako Boga. Więc w te wszystkie interpretacje teologowie wchodzą i szeroko je wyprowadzają i nie ma powodu, żebyśmy się kłócili, co jest lepsze, mądrzejsze. Chcę wam tylko pokazać, że takie stanowiska wobec tej kwestii są. I wobec kielicha napełnionego winem i wodą, kapłan też go podnosi i mówi słowa: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. I my też odpowiadamy: błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Tak? Po czym kapłan wykonuje pewien gest. Ten gest nazywa się lawabo, czyli obmycie. Odwraca się w stronę ministranta, osoby służącej, jak nie ma nikogo, to sam to robi. Polewa sobie wodą palce, w których będzie trzymał za chwilę hostię, na znak oczyszczenia. To jest taki moment, jeszcze jeden jakby takiej formy nie tyle aktu pokuty, co takiego obmycia ze wszystkiego, co może stawać przeszkodą między kapłanem a Bogiem, między nami a Bogiem, bo to wszystko, co robi kapłan, robi w naszym imieniu, w imieniu ludu Bożego, który jest. I później wypowiada nad darami takie słowa: przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokuty i z sercem skruszonym. Spraw, aby nasza ofiara tak się dokonała, przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Czyli przynosimy, kiedy dary są już na ołtarzu, mamy taki moment, kiedy prosimy, by ta ofiara się Bogu podobała. I teraz czyja ofiara? To, co staje się na ołtarzu, nie jest niczym innym, jak uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Nic więcej nie robimy na mszy świętej. Uobecniamy, to się staje dla nas w tym momencie. I to jest ofiara, która jest doskonała. No to po co prosić, żeby się Bogu podobała, jak się podoba? O nas prosimy. O nas. O nas. Kapłan w naszym imieniu prosi o nas, żeby ta ofiara, którą składamy, podobała się Bogu. I teraz chcę Wam powiedzieć coś o tajemnicy ofiarowania. Wszyscy mistycy, wszyscy święci, którzy piszą o swojej drodze do Boga, piszą o takim elemencie jak ofiarowanie, zjednoczenie, całkowite oddanie. Można by jeszcze pewnie przytoczyć ileś określeń, ale o co chodzi? Chodzi o taki moment w życiu wiary, kiedy człowiek zda się naprawdę na Boga. Nie wybierze Go jako Pana i Zbawiciela. To nie jest ten moment. To jest ten moment, kiedy możemy wypowiedzieć taką modlitwę, która jest w ćwiczeniach drugiego tygodnia, że ja ofiarowuję się Tobie na służbę. Bez względu na to, w jakim powołaniu, to jest to ofiarowanie, które mogę wypowiedzieć. Czemu to jest takie ważne? To jest takie ważne, ponieważ ofiarowanie jest takim poziomem miłości, do którego nie ma dostępu szatan. Człowiek ofiarowany Bogu może zostać pokonany już tylko zewnętrznie. Dlaczego szatan nie ma dostępu? Bo ofiarowanie jest miłością. Bo troszczenie się o sprawy drugiego bardziej niż o moje to jest miłość. A tam, gdzie jest miłość, potęga zła pada u stóp, ponieważ szatan nie rozumie miłości. Nie rozumie, że można wybrać trudniejsze, że można wybrać to, co bardziej, to, co jest w środku krzyża. On tego nie rozumie. I to jest potężna broń w walce duchowej, bardzo potężna. Bo kiedy my ofiarowujemy Bogu siebie po kawałku, tak, tą sprawę, następną, za chwilę nam się wyłoni kolejna, którą trzeba ofiarować, to stajemy się z każdą modlitwą mocniejsi w Panu. Ofiarowanie nigdy nie dokonuje się tak. Ono się dokonuje w mozole wzrastania. I może być tak, że w jednej sprawie mojego życia jestem absolutnie ofiarowany Bogu, a w innej sprawie mojego życia mam do tego bardzo daleko. Może tak być, ale ofiarowanie jest warownią, jest po prostu takim murem ochronnym. Szatan go nie przekroczy. No ale jak wiecie, ofiarujemy kilka rzeczy, tak? I to tak kolumny sobie wokół swojej twierdzy postawimy, tylko to między kolumnami będzie nam właził. Do tej sprawy nie wejdzie, to się prześlizgnie do innej. Dlatego ciągle musimy być waleczni i rozumieć, co się dzieje. I teraz bym was chciała zatrzymać na chwilkę przy Jezusie. Jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, żebyśmy zobaczyli, co takiego u Jezusa było magis. I mimo, że jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, to ja bym poszła do pierwszego cudu. Pierwszy cud w Kanie to jest cud z jednej strony na prośbę Maryi, a z drugiej strony, by jej samej pokazać, że Jezus już wszedł w ten etap formowania uczniów, tworzenia Kościoła, takich zaczątków ludzkich. To jest taki moment, kiedy Jezus wybiera znak uczynienia cudu i pierwszy raz objawia swoją chwałę i wierzą w Niego uczniowie, tak? Najpierw przekonuje uczniów, jakby zaczyna od tego. Robi coś więcej. Ma taki pozornie nieczytelny znak dla nas. Ale dla nich było to czytelne, że On jest kimś więcej niż nauczycielem. Takich nauczycieli, jak Jezus było w Izraelu w tamtym czasie dużo. To nie był fenomen, że Jezus miał swoich uczniów i z nimi wędrował. Takich nauczycieli było dużo. Fenomenem był ten nauczyciel i głoszona przez niego nauka. No więc zjawisko nauczycieli i głoszenia było powszechne wtedy. Tak wyglądały wtedy szkoły po prostu. I pójdźmy dalej. Pójdźmy do Ogrójca. Pójdźmy do Ogrójca, gdzie Jezus się zmaga. Znamy tą Jego modlitwę i znamy doświadczenie Wielkiego Czwartku, ale chcę, żebyśmy pomyśleli o tym doświadczeniu tylko w wymiarze Ogrójca, nie Wieczernika wcześniej. I to jest takie doświadczenie, że Bóg człowiek, który przychodzi na świat i podejmuje decyzję o staniu się człowiekiem po to, by zbawić człowieka, wie w jaki sposób, w momencie ostatecznej decyzji doświadcza zmagania. Zadziwia mnie ta modlitwa Jezusa, bo nie wiem jak wy, ale ja się przyznam, ja w tego typu sytuacjach, znaczy jakby o wiele mniej trudnych, tak? Przychodzę do Boga i nie mówię, zabierz to ode mnie, tylko mówię, nie chcę tego. Tak, jakby zaczynam z zupełnie innej półki. Jezus klęczy przed Ojcem i mówi, Ojcze, zabierz ten kielich. Pewnie mówi, boję się go, jest trudny może. I na koniec mówi, ale nie tak jak ja chcę, ale tak jak ty chcesz. I to tak, jak ty chcesz, łamie wszystko, tak? To słowo sprowadza anioła, moc z nieba i kohortę z drugiej strony. Ale Jezus wkracza w zwycięski pochód króla, żeby wygrywać nas, każdego z nas. Żeby wygrywać nasze życie, przegrane przez grzech. Dlatego mówi, nie tak jak ja, ale tak jak ty. I kiedy patrzymy na krzyż i na jego ofiarowanie, mnie zawsze towarzyszy taka myśl, może jest to bardzo ludzka myśl, ale często ją mam w głowie, przecież w każdej chwili mógł się wycofać. Nigdy by go nie dotknął, gdyby podjął taką decyzję, był Bogiem. A on krok po kroku idzie, by dokończyć to, co w jego wnętrzu stało się w modlitwie w Ogrójcu. Coś się stało w jego wnętrzu, to się już stało. To się stało w Wieczerniku, dopełniło się ostateczną decyzją w Ogrójcu. Wieczernik nie miałby mocy bez krzyża, tak, bo to jest bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa, która ma moc tylko dzięki temu, że krwawa się dokonała. I chcę wam powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz. Ofiarowanie ma taki sam początek i kres. Zaczyna się od tego, że On ofiarowuje się nam, czyli od Jezusa, od Boga, i jest nieskończone, a kresem jest on. Początek i kres, źródło i szczyt. Ofiarowanie. Ofiarowanie, czyli moje magis, czyli ten moment, kiedy ja mogę wybierać tak, jak chce Pan, tak jak Pan mnie zaprasza.